Ten krawat jest nawiązaniem do kazania zeszłego tygodnia, jeżeli może pamiętacie, i symbolem tego, że żaden człowiek nie może tak naprawdę bronić Boga. Że bez względu na to, jak wielką mądrość posiadamy, kiedy Bóg czyni coś w życiu drugiego człowieka, to my możemy tylko wpakować się w tarapaty, jeżeli swoją mądrością próbujemy coś wyjaśniać. I co więcej, Bóg nie potrzebuje naszej obrony, bo Bóg doskonale jest w stanie obronić się sam. I kiedy dzisiaj przechodzimy do Księgi Hioba, to właśnie zobaczymy Bożą obronę. Kiedy Bóg odpowiada na wezwanie Hioba, na wezwanie stworzenia i sam broni tego, kim jest. Wiecie, jeżeli chodzi o Hioba, to mamy ten problem, że właściwie nie wiemy, kim on jest. Znaczy, nie wiemy, czy on był Żydem, czy poganinem. Bo Księga Hioba, chociaż jest niesamowita w swojej treści, zawiera niewiele informacji na temat tego dokładnie, gdzie się dzieje, w jakim czasie i właściwie kim był Hiob. I została napisana w języku hebrajskim. Jest częścią Biblii hebrajskiej. Hiob, kiedy mówi o Bogu, używa imienia Jahwe, które zostało objawione narodowi izraelskiemu. Czyli wskazywałoby na to, że być może był Żydem. Ale z drugiej strony czytamy o tym, że mieszkał w ziemi Uz. Też do końca nie wiemy, gdzie ta ziemia Uz dokładnie była, ale większość biblistów uważa, że to były tereny na południe i południowy wschód od Izraela, zamieszkiwane przez Moab. I wnioskujemy to, patrząc na postacie przyjaciół Hioba, którzy do niego przychodzą, że prawdopodobnie z tamtych terenów się wywodzili. I kiedy patrzymy natomiast na wszystko, co się dzieje w Księdze Hioba, to też widzimy obraz, który trochę odbiega od tego, jak Izraelici zwracali się do Boga. Owszem, Hiob ma w sobie coś z Abrahama, który spierał się z Bogiem, który targował się z Bogiem o to, ilu ludzi musi być w Sodomie i Gomorze, żeby oszczędzić te miasta. Hiob ma w sobie coś z Mojżesza, który wstawiał się za narodem izraelskim i też właściwie kłócił się z Bogiem o to, żeby ratować ten lud. Ale kiedy patrzymy na całą księgę, to właściwie tam obraz jest zupełnie inny. Wiecie, Izraelici zawsze, kiedy mówili o Bogu, odwoływali się do przymierza. Do przymierza, które Bóg zawarł najpierw z patriarchami, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, a później z całym narodem poprzez Mojżesza. W księdze Hioba o tym przymierzu w ogóle nie czytamy. Kiedy patrzymy na historię Izraela, to zawsze Bóg był tym, który inicjował kontakt. To on powołał Abrahama, to on powołał Mojżesza. To Bóg jakby odpowiadał, czy wyprzedzał nawet zawołanie ludzi, przychodził do nich, objawiał się im, a oni odpowiadali na jego wezwanie. Natomiast w księdze Hioba sytuacja jest odwrotna. To ludzie dużo mówią o Bogu, ale tego Boga nie ma. Nie ma w takim kontakcie, w jakim widzimy go w innych księgach Starego Testamentu. I to jest w ogóle bardzo ważne, żeby zrozumieć księgę Hioba. Że wszystko, co się tam dzieje, to przede wszystkim pokazuje nam nasze ludzkie postawy wobec niewytłumaczalnego cierpienia. Cierpienie, które spotkało Hioba. I mówiliśmy o tym, że przyjaciele Hioba, widząc jak bardzo on cierpi, nie mogąc pojąć, co to znaczy, postanowili bronić swojej wizji sprawiedliwego świata. Świata, w którym zło jest zawsze ukarane, dobro jest zawsze nagrodzone, czyli jeżeli cierpisz, a cierpienie jest karą za grzech, to znaczy, że musiałeś jakoś zgrzeszyć. I próbowali dowieść Hiobowi jego winy po to, żeby ratować swoją wizję świata. Hiob z kolei, jego wizja świata już legła w gruzach i jemu pozostało tylko uchwycić się prawdy albo skrawków prawdy o Bogu, które dostrzegał i bronił swojej niewinności. Wiedział jedno, że jest niewinny, że nie uczynił niczego, co by było złego przed Bogiem, co by zasługiwało na taką karę. I chociaż nie potrafi tego wszystkiego poukładać, to wołał do Boga, starał się uzyskać jego odpowiedź, broniąc prawdy o tym, jaki jest ten świat. No i mamy Elihu, młodego, gniewnego kaznodzieja, którego poznaliśmy bliżej tydzień temu, który widząc to wszystko, co się dzieje, postanowił bronić Boga. Ale nikt nie zwracał uwagi na to, co on mówił. Chociaż mówił rzeczy mądre, chociaż mówił rzeczy poprawne, tak na dobrą sprawę ani Hiob, ani przyjaciele Hioba, ani nawet sam Bóg nie skomentowali ani słowem tego, czym on się z nami podzielił. Nami, czy czytelnikami tej księgi. I w księdze Hioba rzeczywiście jest właśnie taki obraz. Jest obraz nieba i tego, co dzieje się w niebie na górze i obraz ziemi i tego, co dzieje się na ziemi, na dole. W niebie rozmawiają o ludziach, rozmawiają o Hiobie. Na dole, na ziemi, rozmawiają o Bogu. Mówimy o tym, jaki Bóg jest i co Bóg może robić. I właściwie nie ma kontaktu między tymi dwiema sferami. Jedynie Hiob próbuje coś zrobić. Jedynie Hiob, nie potrafiąc zrozumieć tego, co się dzieje, próbuje przedostać się przez tą barierę i woła do Boga. Woła wiele razy, aż w końcu też można powiedzieć, że przestaje się modlić, bo nie słyszy nic z drugiej strony. Każde jego wołanie spotyka się z milczeniem. I oczywiście przyjaciele Hioba i Elifu uważają, że to jest oczywiste, że nie powinniśmy się spodziewać, że Bóg odpowie komuś takiemu jak my, że Bóg odpowie na wezwanie stworzenia. Hiob nie ustaje. Hiob w swojej chęci usłyszenia Boga, nie mogąc znieść tego milczenia, decyduje się postawić Boga wręcz przed sądem. Decyduje się wytoczyć Bogu tak, jak tylko potrafi proces, domagając się, żeby Bóg odpowiedział stworzeniu. I wypowiada na koniec swojej mowy niesamowite słowa, bo mówi o tym, że ja stanę przed Nim, przed Bogiem, jako książę. Ja sam, ja jako stworzenie, jestem gotów stanąć przed Nim jako równy z równym. I oczywiście wszyscy są tym zaszokowani. Nikt wcześniej, przynajmniej nam wiadomo, nie próbował w ten sposób przychodzić do Boga. Elihu próbuje trochę załagodzić sytuację. I jak pamiętacie, kiedy on kończy swoją serię kazań, kończy je słowami, że wszechmocny jest niedostępny, że możemy poznać go tylko z daleka. Tak jak patrzymy na burzę, która się wokół nas rozpętała, to jest jedyny sposób, w jaki możemy zetknąć się z Bożą chwałą. I dosłownie w momencie, kiedy Elihu wypowiada te słowa, dzieje się niesamowita rzecz. Bo oto sam Bóg, coś, co jest nie do pomyślenia w tej księdze, odpowiada Hiobowi spośród burzy. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg mówi, ale żeby zrozumieć, jak niesamowite wydarzenie to było w księdze Hioba, musimy uświadomić sobie, że w ich światopoglądzie, w ich sposobie myślenia, mówienia o Bogu, coś takiego nie miało prawa się zdarzyć. Nawet Hiob, chociaż wołał do Boga, chociaż domagał się Bożej odpowiedzi, był przekonany, że jeżeli Bóg mu odpowie, to stanie się to dopiero po śmierci. To stanie się dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy tak jak każdy człowiek stanie przed Nim na sądzie. Ale dzieje się rzecz niesamowita. Oto Bóg odpowiada na wezwanie człowieka. Stwórca stawia się na wezwanie stworzenia. Bóg sam jest w stanie siebie bronić. I jak niesamowita jest ta obrona. W księdze Hioba mamy dwie mowy, które Bóg kieruje do Hioba. I wszystkie je, obydwie, można podsumować właściwie takim zdaniem. Naprawdę wolałbyś żyć w świecie, w którym to człowiek jest Bogiem? Stawiasz się na równi ze mną, ale czy zdajesz sobie sprawę, że może być tylko jeden Bóg? Więc jeżeli ty uważasz, że jesteś kimś, kto się może ze mną równać, to tak, jakbyś usuwał mnie z obrazu. Czy naprawdę wolałbyś żyć w świecie, w którym to człowiek jest Bogiem? Ale to jest podsumowanie tych wszystkich mów. Kiedy popatrzymy na nie osobno, to widzimy pierwszą mowę, w której właściwie Bóg kieruje do Hioba całą serię pytań o porządek świata i o świat zwierząt, bo tak naprawdę to wygląda. I wiecie, może skala jest nieodpowiednia, ale Hiob sam się o to prosił. Ja patrzę na tą wymianę niemalże jak na taki mecz bokserski. W pierwszej rundzie, w tej pierwszej mowie, Bóg wymierza Hiobowi jeden cios z lewej strony, drugi z prawej i Hiob jest trochę oszołomiony tym, co słyszy. Nie do końca rozumie, nie wie, co z tym zrobić. Kiedy opuszcza ręce, kiedy pyta się wręcz, Boże, ale co ja mam z tym zrobić? To wtedy pada trzeci cios w drugiej mowie. Cios, który posyła Hioba prosto na kolana. Ale jeżeli czytaliście Księgę Hioba wcześniej czy w trakcie tego cyklu, to może zauważyliście, że kiedy czytamy Boże odpowiedzi, właściwie Boże pytania, bo to odpowiedź była w formie pytań, to ciężko jest zobaczyć, na czym do końca polegał ten cios, na czym polegał ten rozstrzygający cios. Bo chociaż te dwie pierwsze mowy jesteśmy w stanie zrozumieć, pierwszą mowę, przepraszam, i te dwa pierwsze pytania, które tam padają, jeszcze są dla nas zrozumiałe, to w przypadku tej trzeciej właściwie mamy wrażenie, jakby Bóg próbował jeszcze dokończyć to, co powiedział wcześniej. Najpierw pyta Hioba, czy potrafi wyjaśnić, jak powstał ten świat, czy potrafi wyjaśnić, jak żyją zwierzęta. Hiob mówi, nie, panie, nie potrafię i nie wiem, co z tym zrobić. A Bóg mówi, to zapytam cię jeszcze. I pyta go znowu o dwa stworzenia. Trochę tak, jak wiecie, jak to jest z nami, młodymi kaznodziejami, że czasami, kiedy człowiek zapomni następnego punktu swojego kazania, to po prostu mówi, mając nadzieję, że mu się przypomni. I można odnieść takie wrażenie, że oto Bóg chce coś Hiobowi bardzo ważnego powiedzieć, ale właściwie cały czas mówi to, co powiedział wcześniej. Tylko opisuje dwa kolejne stworzenia, zwierzęta, coraz dłużej i dłużej. Wiecie, to się bierze stąd, że my jesteśmy ludźmi XXI wieku. Już. Urodziliśmy się, większość z nas, albo się wszyscy, z wyjątkiem najmłodszych, w wieku XX, a żyjemy w XXI. I nauczyliśmy się myśleć w zupełnie inny sposób. I żeby zobaczyć, na czym polegała ta siła ciosu ostatecznego, rozstrzygającego, który Bóg wymierzył Hiobowi, musielibyśmy sobie zrobić taki objazd. I coś takiego sobie zrobimy. Będziemy musieli sobie pójść przez dookoła ognia, przez pewne informacje historyczne, przez kilka innych tekstów biblijnych i wrócić jeszcze raz do tej sceny. I powiem wam, że kiedy uzbrojeni w te informacje spojrzymy na to, co Bóg mówi do Hioba, to aż ciarki człowieka przechodzą. Ale popatrzmy najpierw na te pierwsze. Bóg, pierwsze słowa, które kieruje do Hioba, to pyta go, kto właściwie próbuje zaciemniać mój plan swoimi bezmyślnymi słowami. I wzywa go, bądź mężczyzną, stań przede mną jako mąż, przepasz się, to znaczy przygotuj się, bo teraz ja cię będę pytał, a ty mi będziesz odpowiadał. Wiecie, Hiob był przekonany, że kiedy stanie przed Bogiem, to będą rozmawiali o nim. To wspomniałem już w którymś kazaniu wcześniej. Że będą rozstrzygali, czy on jest winny, czy niewinny i będzie mógł dowieść swojej niewinności przed Bogiem. Ale kiedy Bóg odpowiada na jego wezwanie, mówi, dobrze, porozmawiamy, ale będziemy rozmawiać o mnie. A raczej o tym, jak my wypadamy, kiedy się porównamy. Czy naprawdę jesteśmy sobie równi. I w pierwszej części tej pierwszej mowy zadaje Hiobowi serię, bardzo długą serię pytań dotyczących tego, jak wygląda ten świat. Pyta go, czy potrafi wyjaśnić, jak powstała ziemia, czy potrafi poskromić morze, czy potrafi sprawić, żeby nastał dzień, czy potrafi stąpić do otchłani na dno morza, tam, gdzie przebywają zmarli, czy potrafi zesłać śnieg, grad i deszcz, czy potrafi ułożyć gwiazdę na niebie i wytyczyć szlak chmur i błyskawic. I wszystkie te rzeczy, 7 rzeczy, co też jest taką biblijną liczbą, właściwie zawierają się w jednym pytaniu, czy skupiają się do jednego pytania. Czy potrafisz w ogóle pojąć, jaki jest ten świat? I zaraz potem przechodzi do kolejnej serii pytań, tym razem mówiąc o zwierzętach. I pyta, czy potrafisz nakarmić lwy i kruki? Czy potrafisz rozmnażać skalne kozice? Czy potrafisz dać dom dzikim osłom? Czy potrafisz skłonić do pracy bawołu? Czy potrafisz zadbać o głupiego strusia? Czy potrafisz ujarzmić bojowego rumaka? Czy potrafisz rozkazywać drapieżnym ptakom? I tutaj Bóg, mówiąc o takim bliższym świecie, pyta go wręcz, czy potrafisz chociaż tym światem zarządzać? Wiecie, to jest taka fajna progresja. Najpierw Bóg pokazuje Hiobowi ogrom tego świata. Mówi, czy potrafiłbyś coś takiego chociaż zrozumieć? I później pyta, okej, zejdźmy niżej. Zejdźmy na poziom zwierząt, na poziom natury, która jest wokół ciebie. Czy potrafiłbyś chociaż nad naturą zapanować? I aż się spodziewamy, że następne będzie, nie wiem, zejście może na poziom człowieka. Czy ty, człowiek, potrafisz chociaż zapanować nad samym sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi ustami, nad tym, co się w twoim życiu dzieje? Ale najpierw Bóg przerywa, dając Hiobowi okazję do odpowiedzi. I wiecie co? To jest jedna ciekawa rzecz. Bo jeżeli czytacie tą Bożą pierwszą mowę, jeżeli czytaliście ją w kontekście całej księgi Hioba, to ona brzmi dziwnie znajomo. Dlaczego? Dlatego, że Hiob w trakcie swoich rozmów z przyjaciółmi właściwie mówił to samo. Kilka razy Hiob odwołuje się właśnie do Bożej suwerenności, do Bożej wielkości, używając dokładnie niemalże tych samych argumentów, dokładnie niemalże tych samych słów, po to, żeby pokazać, że to Bóg panuje nad wszystkim. Często myślimy, że Bóg stanął przed Hiobem i powiedział, czy ty w ogóle wiesz, o czym mówisz? Czy ty w ogóle wiesz, kto stworzył ten świat? Czy ty w ogóle wiesz, kto tym światem zarządza? I to jest zaskakujące, bo Hiob wie. Hiob dobrze wie. Hiob właśnie tych argumentów używał, żeby wyjaśnić swoim przyjaciołom swoją pozycję. I gdybyśmy zrobili takie porównanie, gdybyśmy popatrzyli na te argumenty, które używa Bóg, możemy wiele z nich znaleźć wcześniej w księdze Hioba, wypowiedzianych właśnie przez Hioba. Więc to nie było pytanie o to, czy ty wiesz, czy ty potrafisz zrozumieć, czy ty w ogóle potrafisz pojąć, o czym my to mówimy. To było pytanie, które dotyczyło, czy potrafiłbyś coś takiego zrobić? Bo skoro stawiasz siebie na równi z Bogiem, bo skoro wiesz, kim ja jestem, bo skoro wiesz, czym ja robię, czy rzeczywiście uważasz, że ty sam mógłbyś to powtórzyć? I wtedy pada pierwsza odpowiedź Hioba, który właściwie mówi, Ale ja nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć. Nie wiem, nie mam co mam powiedzieć Ci, Boże. Jestem nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz, już nie powtórzę. Boże, ja Ci już na to odpowiedziałem. Ja nigdy nie podważałem Twojej suwerenności. Nigdy nie odmawiałem Twojego istnienia. Nigdy nie uważałem, że Ciebie nie ma. I nie wiem właściwie, o czym my rozmawiamy. Nie wiem, do czego zmierza ten argument. I wtedy Bóg kontynuuje. To są te dwa pierwsze ciosy? Czy potrafisz pojąć ten świat? Czy potrafisz nim zarządzać? I kiedy Hiob opuszcza rękawicę, mówi, ale ja nie wiem, o czym my rozmawiamy. Myślałem, że będziemy rozmawiać o tym, czy jestem niewinny. Wtedy Bóg wymierza cios trzeci. Zaczyna się tak samo. Nurze, przepasz swoje biodra jak mąż. Będę cię pytał, a ty mi odpowiedz, ty mnie poucz. Ale tak jak wam powiedziałem, teraz czas na ten objazd. I ten objazd będzie trochę zaskakujący, więc się nie zdziwcie. Czy poznajcie tego Pana? Mówiłem, że będzie trochę zaskakujący. Ale zanim odpowiecie, to powiem wam, że to nie jest święty Mikołaj. To jest święty Mikołaj. Święty Mikołaj, biskup Miry, które było miastem w starożytnej Turcji, który żył na przełomie III i IV wieku i zasłynął ze swojej dobroczynnej działalności, kiedy cały swój majątek oddał potrzebującym i ubogim. To jest święty Mikołaj, którego znamy, którego właściwie wspominamy w naszej tradycji chrześcijańskiej. Ten pan z lewej, to można powiedzieć, jest jedna z pierwszych przypadków ukradzionej tożsamości w naszym kraju. A tak naprawdę to on się nazywa Santa Claus. I znamy go w takiej postaci, w jakiej jest, dopiero od stu kilkudziesięciu lat, a tak naprawdę to zyskał na popularności dopiero w latach 50., kiedy Coca-Cola zaczęła go używać w swoich reklamach. I wiecie, co jest ważne? Że Santa Claus to mit. Żyjemy w świecie XXI wieku, w którym uważamy, że mit to coś złego, w którym uważamy, że mit to jest coś, co powinniśmy obalać, w co nigdy nie powinniśmy wierzyć. Ale w gruncie rzeczy cały czas jesteśmy ludźmi, którzy z tymi mitami żyją. I mit to niekoniecznie coś złego. Mit to jest, okay, to może być osoba, to może być pojęcie, to może być jakieś stworzenie, które nawet jeżeli nie odpowiada rzeczywistości, poprzez to, co wyraża, odgrywa ważną rolę w naszym rozumieniu świata. Prawda? Nie powiem tego na głos, bo może nie wszystkie dzieci poszły na szkółkę, ale wiecie, co to znaczy, że Santa Claus jest mitem. Ale nie przeszkadza nam to. Jeżeli przychodzi grudzień, no to oglądamy reportaże o tym, jak on w swojej Laponii przygotowuje już prezenty dla całego świata. Ludzie listy do niego piszą. I jest spora część społeczeństwa, może do pewnej granicy wiekowej, która wierzy w jego istnienie. Wiecie, tak naprawdę Santa Claus to jest bohater współczesnego kapitalizmu, który sam jeden, każdego roku w grudniu, ratuje całą gospodarkę światową przed zapaścią. Ale nie o ekonomię nam dzisiaj chodzi. Chodzi nam właśnie o ten mit. O to, że my, nawet ludzie współcześni, którzy szczybimy się tym, że jesteśmy ludźmi epoki naukowej, tak naprawdę mamy mity, które pomagają nam zrozumieć ten świat, które pomagają nam się ze sobą komunikować. I te mity zawsze ludziom towarzyszyły. Zawsze były częścią tego, jak my patrzyliśmy na świat. I kiedy cofamy się w historii, kiedy cofniemy się chociażby do średniowiecza, to wiecie, że średniowiecze było pełne mitycznych stworzeń. Pegas jest tylko jednym z wielu. Stworzeń, które pomagały ludziom opisać ten świat, które nie były poprawne naukowo, które nie odpowiadały rzeczywistości, ale wystarczyły do tego, żeby się komunikować. Wystarczyły do tego, żeby wyrazić jakąś prawdę o świecie, który ich wtedy otaczał. Na przykład pisarze, współcześni pisarze rozumieją, że żeby naprawdę pokazać tamtą epokę, to trzeba te mity przedstawić tak, jakby były rzeczywistością. Umberto Eco, autor słynnej książki Imię Róży, napisał też inną książkę, Bandolino, która dzieje się właśnie w średniowieczu i która jest pełna mitycznych stworzeń. I kiedy pierwszy raz ją czytałem, byłem zdziwiony, bo ciężko mi ją było czytać, dopóki nie zgodziłem się na tę konwencję, że te wszystkie mityczne stwory, które on opisuje, towarzysząc głównemu bohaterowi w jego podróży na wschód, dla ludzi w tamtych czasach były jak najbardziej realne. Nawet jeżeli nie istniały rzeczywiście, oni o nich opowiadali, oni uważali, że są gdzieś tam w morzu, są gdzieś tam za górami, są gdzieś wokół nich różne mityczne stwory. Andrzej Sapkowski, polski autor, który On akurat nie pisze chrześcijańskich książek, ale napisał na przykład cykl Narentum, który się dzieje w ogóle w okolicy Śląska, w okolicy Wrocławia, który również opiera się na tej samej zasadzie, gdzie ludzie są tuż obok tych mitycznych stworzeń i dopóki nie zaakceptujemy tych mitycznych stworzeń, to właściwie nie zrozumiemy akcji, która w tej książce się rozgrywa. Żeby zrozumieć ludzi ze średniowiecza. A gdybyśmy cofali się dalej, gdyby rozumieć ludzi starożytnych, bo wszyscy słyszeliście o mitach greckich, o mitach rzymskich, które się uczyliśmy w szkołach, każde starożytne społeczeństwo miało swoje mity, które pomagały im zrozumieć świat. Które pomagały im zrozumieć to, co się wokół dzieje. Pomagały im porozumiewać się ze sobą, opisać to, co nienazwane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ślady wielu tych mitów, odwołania do tych mitów, znajdujemy także w Biblii. Nie wiem, jak uważnie czytaliście Księgę Hioba, ale czy wiecie, że Hiob mówi o Feniksie? Że kiedy opisuje to, co stracił, jak wyglądało jego życie zanim spadło na jego cierpienie, mówi: myślałem, że umrę wtedy w swoim rodzinnym gnieździe i będę żył długo jak Feniks. Jak ten mityczny ptak, który w swoim gnieździe płonie i spośnień z popiołów powstaje na nowo do życia. Czy Hiob uważał, że Feniks istniał? Nie wiem. Ale to nie jest ważne, bo Feniks jest mitem. Feniks oddaje pewną ideę i my tą ideę rozumiemy. Nie szukamy Feniksa, ale rozumiemy, co Hiob chciał powiedzieć. Że uważał, że nawet jeżeli spotka go coś trudnego, to on i tak podniesie się z tego, dlatego że Bóg jest po jego stronie. I taką rolę pełniły mity. I właściwie tak do tych mitów podchodzi również Pismo Święte. Kiedy sięga po mity ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, kiedy powstawały księgi biblijne, nawiązuje do nich albo je w pewnym sensie przetwarza po to, żeby wyrazić pewne prawdy o Bogu. Wiecie, bardzo ważnymi mitami w tamtym świecie, w świecie bliskiego, starożytnego Bliskiego Wschodu, były mity o stworzeniu świata. I te mity najczęściej polegały na tym, że opisywały walkę jakichś bóstw, jakichś stworzeń, które zmagały się z sobą o to, żeby zaprowadzić porządek na świecie. Że pierwotna substancja tego świata była przede wszystkim chaosem i dopiero wtedy, kiedy jakieś bóstwo zaczęło walczyć z Bogiem chaosu, z jakimś innym bóstwem zła, zaczynał się pojawiać porządek w tym świecie. I jest cały szereg mitów, które zbudowane są na podobnej zasadzie. I popatrzcie teraz, kiedy taki starożytny człowiek, przekonany o tym, że gdzieś kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy lat temu rozegrała się jakaś wielka walka między bóstwami, dostałby do ręki biblijny opis świata, co w nim znajdzie? Znajdzie w nim coś, co jest dla niego bardzo zrozumiałe. W jaki sposób w chaosie, pierwotnym chaosie, powstaje porządek. Ale wiecie, czego nie znajdzie? Nie znajdzie żadnych innych bóstw, nie znajdzie żadnych mitycznych stworzeń. Jest tylko Bóg, który nie poprzez walkę, nie poprzez jakieś heroiczne zmagania z nie wiadomo kim, ale poprzez swoje słowo, poprzez, można powiedzieć sobie, najmniejszą możliwą aktywność, zaprowadza porządek w chaosie, który stwarza. Opis stworzenia świata tamtych ludzi był niesamowitym stwierdzeniem, że nie ma innego Boga jak tylko Bóg. Że nie ma żadnych innych stworzeń, nie ma nie wiadomo ile bóstw, ale jest tylko jeden Bóg i to On jest Stwórcą wszystkiego. To, co dla nas jest ważne, żeby zrozumieć tą trzecie pytanie Boże w drugiej wypowiedzi Bożej, to jest mityczne stworzenie, które znamy jako Rahab albo Lewiatan. I do końca nie wiadomo, czy należy traktować razem, czy osobno, bo w różnych mitach ono różnie jest nazywane. Ale to było mityczne stworzenie, które było utożsamiane z morzem, a właściwie bardziej z chaosem morza. Można powiedzieć, że to coś, co symbolizowało taki pierwotny chaos morza, które jest niepohamowane, które jest niepojęte, które jest straszliwe. I w wielu mitach o stworzeniu świata, które panowały w tamtym czasie, stworzenie polegało na tym, że jakieś bóstwo tamtych narodów musiało najpierw pokonać to bóstwo morza, bóstwo chaosu, po to, żeby zaprowadzić porządek na świecie. I wiecie, co jest zaskakujące? Że w Biblii znajdziemy wiele odwołań właśnie do tej istoty. Do tej mitycznej istoty. Istoty, która sama w sobie nie istniała, ale kiedy autorzy Biblii próbowali opisać, kim jest Bóg i co Bóg czyni na świecie, pomyśleli sobie, okej, to jest bardzo fajna ilustracja, co Bóg uczynił. Bo tylko Bóg jest w stanie zaprowadzić porządek w chaosie. I na przykład, jeżeli chodzi o Rahaba, w psalmach znajdziecie stwierdzenia, które mówią o tym, że to nikt inny, ale właśnie Bóg pokonał tego starożytnego potwora. Ty panujesz nad morzem nieokiełzanym, gdy fale się jego podnoszą, ty je uśmierzasz, tyś zmiażdżył Rahaba, ugodzonego śmiertelnie mocnym swym ramieniem. Albo Izajasz mówi, obudź się, oblecz się w siłę, ramię Pana, jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czyś to nie ty rozłupało potwora Rahaba, przeszyło smoka morskiego? Czyś to nie ty osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogi przez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I to nie chodzi o to, że oni opisują coś, jak wyglądało stworzenie świata, ale raczej odwołując się do tego mitu, pokazują, jak rozumieć świat wokół. Bo te słowa... Czyś to nie ty, ramię Pana, zniszczyło potwora morskiego, żeby odkupieni mogli przejść przez wodę? Co wam przypominają? Przypominają wyjście narodu izraelskiego z Egiptu. I tak właściwie Rahab jest przedstawiany. Jeżeli sięgniemy po inne teksty, Rahab staje się wręcz symbolem Egiptu. Mówią, ten Egipt, ten starożytny Rahab. Czyli autorzy Biblii sięgają po stworzenia, mityczne stworzenia, które były ludziom znane i odnoszą je do porządku tego świata. Odwołują się nie do samego symbolu, ale do tego, co ten symbol wyraża. Do sił zła, do sił chaosu, do sił wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu. I tak samo jest z Lewiatanem. Jeżeli sięgniemy po psalmy, jeżeli sięgniemy po później po Księgę Izajasza, też znajdziecie tam imię Lewiatana. I to, co jest najciekawsze, to, że sam Hiob również o tych istotach mówi. Mówi o tym, że Bóg nie cofa swojego gniewu, że nawet pomocnicy Rahaba uciekali przed nim, że to Bóg zmiażdżył tego starożytnego potwora Rahaba i że kiedy woła o tym, że wolałby, żeby nigdy się narodzić, mówi, że chciałby, żeby noc, w której się urodził, została pochłonięta przez tych, którzy potrafią podrażnić Lewiatana, wielkiego potwora morskiego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dzięki temu będziemy w stanie zrozumieć, co właściwie Bóg pokazuje Hiobowi w tym trzecim pytaniu, w całej swojej drugiej mowie. Bo kiedy Bóg zaczyna, pyta Hioba, czy naprawdę uważasz się, że jesteś w stanie być równy Bogu? Czy rzeczywiście chcesz poważyć moją sprawiedliwość, pomówić, oskarżyć mnie o krzywdę? Czy jesteś mocny jak Bóg? Czy potrafisz ubrać się w Boży majestat? Bo jeśli tak, to powiem ci, jakie jest twoje zadanie. Musisz najpierw dowieść siły swojego gniewu. Musisz dowieść, że potrafisz ukarać ludzi złych. Musisz dowieść, że potrafisz zmiażdżyć pysznych. Że potrafisz wszystkich ich, jak to pisze, zagrzebać w prochu. I dopiero wtedy, kiedy rozprawisz się z ludźmi pysznymi, z ludźmi złymi, to ja sam, ja Bóg, przyznam ci, że jesteś w stanie sam siebie uratować. I to jest wstęp, Boży wstęp do tego ostatecznego ciosu. I wtedy sam Bóg zaczyna mówić o dwóch stworzeniach. Nasi polscy tłumacze Biblii, właściwie w większości Biblii, o których dało mi się dotrzeć, używają tutaj, czy idą tutaj w stronę jednej z tradycji tłumaczenia tych imion. Bo kiedy czytamy opis tych dwóch stworzeń, pojawia się słowo behemot. Słowo, które występuje tylko raz w całej Biblii. I właściwie więc nie mamy żadnego innego odwołania, jak to słowo tłumaczyć. Dlatego też tłumacząc je, część tłumaczy decyduje się oprzeć na opisie. Opisie tego stworzenia, no rzeczywiście, przypomina najbardziej hipopotama. Samo słowo behemot znaczy tyle, co bestia, ale o tym zatem będziemy mówili za chwilę. Ale później, próbując być konsekwentni, tłumaczą Lewiatan, czyli imię, które wszędzie w innych miejscach Biblii, gdzie się pojawia, tłumaczone jest po prostu jako Lewiatan, jako krokodyl, próbując dojrzeć w nim inne stworzenie, inne zwierzę, które pasowałoby do opisu, które następuje. I pasuje częściowo, ale nie do końca, jak zobaczymy. Tymczasem, żeby zrozumieć siłę tego Bożego argumentu, to musimy zobaczyć, że Bóg mówił o dwóch stworzeniach, które właściwie były mityczne. O behemocie i o Lewiatanie. I najpierw zaczyna od behemota. Przedstawia go jako zwierzę, jako istotę, która żyje na ziemi, która jest niezwykle silna i której nic nie może zagrozić. Tak jak wspomniałem, behemot znaczy tyle, co bestie. Inna forma tego słowa występuje w Biblii wielokrotnie, chyba 8 czy 9 razy i tłumaczona jest najczęściej jako bydło, jako jakieś silne, mocne zwierzęta. Tutaj występuje rzadko w liczbie mnogiej, tak jakby próbowała, nie wiem, istotę tej bestialskości czy zwierzęcości wydobyć i podnieść do rangi pewnego symbolu. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, bo Bóg nie tłumaczy tego symbolu, on tylko pojawia się na początku, ale to jest trochę tak, jakby Bóg stawiał Hioba przed siłami natury. Mówi, spójrz na ten świat. Czy chociaż siły natury potrafiłbyś okiełzać? Wiecie, dla mnie to jest mocne pytanie, bo kiedy patrzymy na to, co działo się 2-3 dni temu w Japonii, co wciąż się tam dzieje, kiedy to siły niepohamowanego morza uderzyły w ludzi i zadały im cierpienie, naprawdę jest pytanie, które nagle mocno stawiam przede mną. Czy my jako ludzie jesteśmy w stanie zapanować za siłami natury, które w żaden sposób ludziom się nie kłaniają? I zaraz później Bóg przechodzi do opisu Lewiatana, opisu zwierzęcia, które we wszystkich ludziach wzbudza strach. Tak wielki strach, że na samą myśl o tym, że mieliby się z nim zmierzyć, wolą raczej rzucić się do ucieczki. I co więcej, kiedy później opisuje, jak wygląda to zwierzę, to ten opis przestaje przypominać krokodyla albo jakiekolwiek zwierzę, które znamy. Jeżeli już, to byśmy musieli sięgnąć po inne mityczne zwierzę, jakim jest smok. Bo czytamy, że z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste. Jego dech rozpala węgle, z jego paszczy bije płomień. Głębinę, całe morze wprawia we wrzenie jak kocioł, morze wzburza jak wrzącą maść. Na ziemi nie ma mu równego. Jest to stworzenie nieustraszone, nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry. On, król wszystkich dumnych zwierząt. Wiecie, Bóg stawia przed Hiobem obraz tego potwora, tej mitycznej istoty, której wszyscy wiedzieli, kim jest. I teraz, jakie ma znaczenie ten obraz? Wiecie, to, co jest niesamowite, to to, że wszystkie te mity mówiły, że to stworzenie zostało już ujarzmione, że jego głowa została już rozłupana, że zostało pohamowane, że morze została postawiona granica. Ten świat po rozumieniu tych ludzi istniał tylko dlatego, że znalazł się ktoś, kto tego Lewiatana poskromił, kto potrafił nad nim zapanować. Ale kiedy Bóg opowiada Hiobowi o Lewiatanie, to nie mamy obrazu zwierzęcia, które leży gdzieś dogorywając, ale przeciwnie, mamy zwierzę, które jest groźne, które jest silne, przed którym żaden człowiek nie jest w stanie się ostać. Wiecie, to jest dokładnie tak, jak gdyby Bóg mówił, okej, sięgnijmy po mit o Lewiatanie i wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś to ty stanął przed nim na początku świata i do ciebie należało zaprowadzić porządek w chaosie. Czy jesteś gotów stanąć przed Lewiatanem, nie tym, który jest pokonany, ale o tym, który jest groźny, który w całej swojej straszliwości jest w stanie pochłonąć każdego człowieka? Czy jesteś gotów i czy potrafisz zrobić to, co ja z nim zrobiłem? Wiecie, można powiedzieć, że Bóg, stawiając to pytanie, mówi, czy możesz powstrzymać całe zło i chaos? Bo tego właśnie symbolem jest Lewiatan. Czy mógłbyś żyć w świecie, w którym musiałbyś sam zmierzyć się z cierpieniem, w którym nie mógłbyś się odwołać do nikogo innego, bo jedynie ty byłbyś najwyższym autorytetem, jedynie ty byłbyś najwyższą siłą, w którym to ty musiałbyś dowieść tego, jak ty poradzisz sobie ze złem i cierpieniem? I to jest mocne pytanie. Wiecie, to jest tak, jakby Bóg powiedział Hiobowi, stawiasz się na równi z Bogiem, uważasz, że to, co dzieje się w twoim życiu, dyskredytuje mnie jako stwórcę i władcę tego świata. I że ty poradziłbyś sobie tak jak ja, lepiej, a przynajmniej równie dobrze beze mnie. Ale spójrz na ten świat. Jak on powstał, jak teraz wygląda, a przede wszystkim, czy rzeczywiście jesteś w stanie ty poradzić sobie ze złem i cierpieniem? Czy ty jesteś w stanie usunąć całe zło, całe cierpienie, cały chaos z tego świata? Bo jeśli tak, to nawet ja pokłonię się przed tobą. I wtedy dopiero Hiob odpowiada. Nie mógłbym. Nie mógłbym żyć w takim świecie. To ty jesteś Bogiem i wolę, żeby tak zostało. Postawiony przed wizją świata, w którym nie ma Boga, w którym to człowiek jest jedynym autorytetem, Hiob mówi, nie chcę żyć w takim świecie. Wolę żyć w świecie, w którym to ty jesteś Bogiem, i chcę, żeby tak zostało. Wiem, że Ty możesz wszystko i że ten Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię i wszystko, co Ty czynisz. Odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Wiecie, pomyślałem sobie, co by było, gdyby te same pytania padły wobec nas, ludzi XXI wieku, którzy jesteśmy zachłyśnięci swoją wiedzą, wszystkim, co możemy zrobić. I powiem wam, że jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to chyba żaden ze współczesnych ludzi by się tego nie przestraszył. Żyjemy w świecie, który właściwie stawia przed nami taki obraz. Mówi, Bóg nie jest nam potrzebny. Nie potrzebujemy Boga, żeby wyjaśnić ten świat. Prawda? Potrafimy go wyjaśnić sami. Potrafimy sięgać daleko w przestrzeń kosmiczną i głęboko w strukturę samego atomu. Właściwie nie ma zbyt wielu rzeczy, dziedzin wiedzy, które jeszcze opierają się przed nami. A jeżeli się opierają, to tylko na małą chwilę. Pierwsze pytanie na ludziach współczesnych, na współczesnym świecie nie zrobiłoby większego wrażenia. Czy potrafisz wyjaśnić ten świat? Jasne. A jeżeli czegoś jeszcze nie wiem, to daj mi trochę czasu. Na pewno się odpowiedź znajdzie. Jeżeli chodzi o pytanie, czy potrafisz tym światem zarządzać, to już jest trochę gorzej. Bo owszem, my próbujemy zarządzać, tylko zawsze nam wychodzi trochę inaczej niż zamierzaliśmy. Przypominamy może takie dziecko, które dorwało się do jakiejś skomplikowanej maszyny swojego ojca i próbuje przypadkowo wciskać różne rzeczy, zobaczyć co wyjdzie i zawsze coś wychodzi, ale wychodzi z tego większy bałagan niż pożytek. Prawda? Jak popatrzymy na wiele różnych osiągnięć ludzkości, udało nam się niesamowite rzeczy osiągnąć, ale później skutki uboczne tego, co osiągnęliśmy, sprawiają nam więcej kłopotów. Wynaleźliśmy pestycydy, które pomagały walczyć z chwastami i dzięki temu produktywność naszych pól bardzo wzrosła, ale okazało się, że te pestycydy zatruwają nas samych i wciąż jeszcze walczymy z konsekwencjami tych wspaniałych środków, które używaliśmy. Odkryliśmy o tym, że freon może pomóc nam chłodzić nasze lodówki, więc wszędzie w naszych lodówkach był freon i później się okazało, że dzięki temu znika powłoka ozonowa, która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i teraz próbujemy ten ozon jakoś odzyskać. Potrafimy zawracać rzeki z różnych terenów po to, żeby nawodnić jakieś inne tereny, ale okazuje się, że brakuje wody, żeby nawodnić te tereny, które z tej wody dotychczas korzystały i zamiast stworzyć żyzną ziemię, to my tworzymy więcej pustyń. Im więcej rzeczy chwycimy w swoje ręce, udaje nam się coś zrobić, ale skutki uboczne tego są gorsze. Także owszem, próbujemy zarządzać tym światem, ale trochę różnie nam to wychodzi. Ale to trzecie pytanie jest przerażające nawet dla współczesnego człowieka. Bo pytanie, czy ja, współczesny człowiek, czy ten współczesny człowiek, który mówi, że nie potrzeba Boga, naprawdę był w stanie poradzić sobie z całym złem i chaosem? Nikt nie potrafi tego zrobić. Wiecie, jaka jest odpowiedź ludzi, którzy uważają, że Bóg nie jest potrzebny nam? Jedyna odpowiedź, jaka pozostaje, jest to, że właściwie nie ma również zła. Nie można mówić o złem, jeżeli nie ma dobra. Że wszystko jest subiektywne i wszystko jest po prostu rzeczywistością tego świata. Nie mówię tego na głos, ale to jest jedyny wniosek, jaki płynie ze świata, w którym nie ma Boga. Jeżeli nie ma Boga, to nie ma się do kogo odwołać. Jeżeli nie ma Boga, to nie ma żadnej sprawiedliwości. Pozostają tylko namiastki, które my sami sobie tworzymy, bo my tworzymy sądy, my tworzymy prawa, ale one wtedy są tylko dziełem człowieka. Jeżeli przyjdzie ktoś silniejszy, to może je zmienić. Świat, w którym nie ma Boga, to świat, w którym nie ma do kogo zawołać. To świat, w którym nie ma szans, żeby ktokolwiek nas wysłuchał. To świat, w którym nie ma szans na to, żeby zło kiedykolwiek zostało pokonane. Więc powstaje pytanie, czy my w takim świecie chcemy żyć? I tak jak Hiob powiedział, ja się akurat pod jego stwierdzenie podpisuję. Nie mógłbym żyć w takim świecie. Nie chcę żyć w takim świecie. Chcę żyć w świecie, w którym jest Bóg i chcę, żeby tak pozostało. I wiecie, co się wtedy stało? Co się stało w tym momencie, kiedy Hiob ukorzył się przed Bogiem? Kiedy Hiob powiedział, to Ty jesteś Bogiem i chcę, żeby tak zostało. Co stało się w tym momencie, kiedy padł na kolana i odwołał swoje słowa? Absolutnie nic. Hiob cierpiał. Jego ciało było złamane. I kiedy dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego księgi, kiedy myślimy, że teraz powinno coś się wydarzyć, nie dzieje się nic. Hiob nie został uzdrowiony, nie zostały przywrócone mu rzeczy, które stracił. Właściwie uznał Bożą wielkość, ale w jego życiu jeszcze nic się nie zmieniło. Kiedy czytamy tę księgę Hioba i dochodzimy do końca, te wydarzenia przyspieszają, zmyślimy, że automatycznie się coś stało, ale tak jeszcze nie było. Potrzebna była jeszcze jedna rzecz i dla Hioba, i dla jego przyjaciół. I to wtedy padają te słowa, do których się często odwoływaliśmy. Kiedy Bóg mówi do Elifaza i jego dwóch znajomych: nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mój sługa Hiob. I później mówi niesamowite słowa: a teraz wy idźcie do Hioba, do mojego sługi, ze zwierzętami, które złożycie na ofiarę, po to, żeby to on modlił się o was, abym nie zrobił wam czegoś złego. To jest niesamowity obraz, szczególnie niesamowity, kiedy uświadomimy sobie, że oto Hiob, który cierpi. Oto Hiob, który oczekiwał od swoich przyjaciół pocieszenia, a oni zamiast tego oskarżali go, rzucili się przeciwko niemu. Teraz nagle Bóg aranżuje spotkanie między nimi, których to cierpiący Hiob, zdradzony przez swoich przyjaciół, będzie modlił się o tych, którzy go ranili. Coś takiego jest możliwe tylko wtedy, kiedy uznajemy, że to Bóg jest Bogiem. I chociaż nie rozumiemy, co się na tym świecie dzieje, uznajemy, że Jego wola jest najważniejsza. Tylko z tej świadomości płynie moc do tego, żeby tych, którzy nas krzywdzą w najgorszym momencie naszego życia, żeby modlić się o nich i żeby im błogosławić. A z drugiej strony to wygląda jeszcze bardziej niesamowicie, bo pamiętacie, jacy są przyjaciele Hioba. Oni są przekonani, że oni mają odpowiedź na to, jak należy radzić sobie ze złem, jak należy radzić sobie z cierpieniem. Że mają receptę na to, jak uchronić się od cierpienia albo jak z niego się wydostać. I teraz to oni mają przyjść do cierpiącego człowieka i prosić Jego o modlitwę. Wiecie, to jest tak, jak gdyby jakiś kaznodzieja, którym wszystkim obiecuje, że jeżeli tylko przyjdą do niego, jakiś telewizyjny kaznodzieja, który powie, że jeżeli tylko wyślesz odpowiednio dużo pieniędzy, ja się będę o ciebie modlił, wtedy na pewno zostajesz uzdrowiony. Wyobraźcie sobie sytuację, że Bóg mówi: dobrze, uzdrowię tego człowieka, wtedy kiedy ty, drogi telewizyjny kaznodziejo, pójdziesz do niego i poprosisz Jego o modlitwę. To jest właśnie ten obraz. I dopiero wtedy, kiedy Hiob modli się o swoich przyjaciół, kiedy jedni i drudzy muszą stanąć przed świadomością, że to Bóg jest Bogiem, a nie nasze ludzkie pojęcie o Nim, wtedy Bóg odmienia los Hioba. To, o czym mówiliśmy 3-4 tygodnie temu. Kiedy Bóg przywraca mu zdrowie i przywraca mu wszystko, co stracił, w dwójnasób. Cały jego majątek, z wyjątkiem dzieci, bo dzieci miał i żony. Bo żona miała to samo i dzieci miał tyle samo, co wcześniej. Ale każdą inną rzecz otrzymał dwa razy więcej. Wiecie, niektórzy teolodzy zwracają uwagę na ciekawą rzecz, że fakt, że Hiob otrzymał wszystkiego dwa razy więcej, można interpretować jako przyznanie się przez Boga, że skrzywdził Hioba w niezasłużony sposób. Bo w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg daje prawo Izraelowi, daje im również prawo dotyczące tego, jak należy radzić sobie, jak należy zadośćuczynić za wyrządzoną komuś niesłusznie krzywdę. Mówi o tym, że jeżeli ktoś zniszczy coś, co należy do drugiego człowieka, coś zostało mu powierzone, cokolwiek to będzie, jakakolwiek to będzie rzecz, możecie przynieść tę sprawę do mnie, do Boga, i ten, którego ja uznam winnym, będzie musiał oddać skrzywdzonemu w dwójnasób. Więc kiedy Hiob dostaje dwa razy więcej, tyle ile miał, i kiedy żyje prawdopodobnie dwa razy dłużej niż żył dotychczas, to jest tak, jakby Bóg bez słów mówił: Hiobie, ja wiem, że to cię spotkało, nie było sprawiedliwe. I ja ci zadość uczynię. I to jest właśnie sytuacja, w której kończy się Księga Hioba. W której Hiob, chociaż nie wie, jak do końca potoczy się jego życie, bo nie otrzyma odpowiedzi na swoje pytania, bo nie wie, dlaczego cierpiał, bo nie wie, czy to cierpienie nie spadnie na niego znowu. Kiedy pozostaje mu tylko cieszyć się tymi prostymi rzeczami w życiu, tak jak mówiliśmy, kiedy nazywa swoje córki imionami zaczerpniętymi od nazw rzeczy codziennego użytku, kiedy w świecie, w którym ceniono przede wszystkim mężczyzn, chłopców, synów, on im daje dziedzictwo i to je wynosi ponad innych. Kiedy Hiob zwraca uwagę na tych, którzy dotychczas byli zapominani, czy może nawet krzywdzeni przez społeczeństwo, robi to przede wszystkim ze względu na świadomość tego, co przeżył. Na świadomość tego, że Bóg jest. To jest ten świat, w którym on istnieje. Świat, w którym nie ma pełnych odpowiedzi, świat, w którym nie ma pełnej wiedzy o tym, co się dzieje, ale w którym Bóg jest i to mu wystarcza. I teraz najważniejsza rzecz. Tutaj się kończy Księga Hioba, ale nie kończy się cała historia. I żałuję, że Hiob być może nie miał okazji przeczytać tego tak, jak my to czytamy, bo raczej nie żył w czasach proroka Izajasza. Ale kiedy prorok Izajasz opisuje później to, co będzie się działo w dniu Pana, albo w owym dniu, jak nazywa, w dniu, kiedy Bóg przyjdzie z całą swoją mocą i zakończy historię tego świata, kiedy Bóg przyjdzie po to, żeby ukarać całe zło, ukarać wszystkich ludzi występnych i dać sprawiedliwość tym, którzy należą do Niego, mówi, że tego dnia ukaże Pan swoim wielkim, twardym i mocnym mieczem. Kogo? Lewiatana, zwinnego węża. Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. Izajasz mówi, że historia Lewiatana dobiegnie końca, kiedy Bóg wróci i zabije go tak, że on już nigdy nie podniesie swojej strasznej głowy. I odrobinę wcześniej, opisując ten sam dzień, opisuje Izajasz ucztę mesjańską, ucztę, na którą będą zaproszeni wszyscy wierni Boga, i pisze, że na tej uczcie będą jedli rzeczy, których nigdy wcześniej nie jedli. Rzeczy wystawne, rzeczy wspaniałe. Bo tego dnia Bóg zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzy z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. Mówi o tym, że nastanie dzień Mesjasza, dzień pełni chwały Pańskiej, w którym ci, którzy należą do Niego, zasiądą przy stole i będą świętowali jak nigdy wcześniej. I tego akurat nie ma w Biblii, ale rabini i komentatorzy Starego Testamentu żydowscy połączyli te dwa fakty. Jeżeli byście sięgnęli po jakieś opracowania judaistyczne, to spotkacie się tam właśnie, nie wiem, z mitem czy z pewną opowieścią o mesjańskiej uczcie. Doszedł do wniosku, że na mesjańskiej uczcie mięsem, które zostanie podane, będzie mięso z zabitego lewiatana. I tak wielu Żydów mówi i tak wielu Żydów widzi historię tego świata. I nie wiem, jak na to patrzeć. To nie jest coś, co jest napisane w Biblii, ale nawet jeżeli to jest mit, powiem wam, że mi się bardzo podoba. I jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej. Wyobraźcie sobie, że kiedy historia tego świata dobiegnie końca, zasiądziemy wszyscy przy stołach i aniołowie, bo to aniołowie będą pewnie roznosić jedzenie, wniosą półmiski z mięsem, którego nikt z nas nigdy wcześniej nie widział. Z mięsem zwierzęcia, którego wszyscy się obawialiśmy. I nawet jeżeli jesteś wegetarianinem, myślę, że na tej uczcie sięgniesz po to mięso. Bo z każdym kęsem będziemy sobie przypominali, że ten świat, do którego zawsze tęsknimy, że ten świat, na który czekamy, to na co pragniemy, świat, w którym nie będzie bólu, świat, w którym nie będzie łez, w którym nie będzie śmierci, świat, w którym nie będzie cierpienia, staje się rzeczywistością. Każdy przełykany kęs będzie nam przypominał, że to, na co czekaliśmy, w końcu nastało. Bo taka jest koniec historii tego świata. Nie wiem, jak to się potoczy. Nie wiem, gdzie będę siedział, gdzie wy będziecie siedzieli, więc żeby nie przekrzykiwać przez ten radosny gwar, jaki pewnie będzie przy stołach, pozwólcie, że powiem wam już dzisiaj. Smacznego.